Jestem z Pomorza.
Robert Silski, dzień dobry. Ekspertka w zakresie komputerowego projektowania zaawansowanych materiałów, związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ale także członkini Rady Doradczej do Spraw Naukowych Międzynarodowego Programu Nauk Podstawowych UNESCO, trudne, i laureatka listy 50 kobiet roku 2025 Forbes Women. Bohaterką audycji jest dziś dr Alicja Mikołajczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wszystko się zgadza, to co powiedziałem?
Zgadza się, dziękuję za wprowadzenie, idealnie.
I jeszcze dużo, dużo innych rzeczy. Alicja, zanim zapytam Cię o początki przygody z nauką, to chcę zapytać o tę sprawę najnowszą. Zostałaś laureatką tegorocznej edycji Lush Prize, najważniejszej nagrody przyznawanej za badania i inicjatywy zmierzające do ograniczenia testów na zwierzętach, jako pierwsza Polka w historii nagrody. Jakie to uczucie?
Jest to na pewno dla mnie bardzo duże wyróżnienie i dowód na to, że nauka w zakresie, którym się zajmuję, oraz te innowacje, które wprowadzamy, są przyszłością. Zdecydowanie jest to też motywacja dla mnie do dalszej pracy i pokazuje to również, że dziś jesteśmy w miejscu, w którym metody komputerowe w ocenie ryzyka chemicznego nowych, zaawansowanych nanomateriałów czy też chemikaliów jest realną przyszłością, że to nie jest już science fiction, że jesteśmy na etapie, w którym te metody mogą realnie wspierać proces oceny ryzyka i oczywiście dostarczać szybszych, tańszych metod, które jednocześnie będą pozwalały nam oceniać to ryzyko na wczesnym etapie badań bez użycia zwierząt laboratoryjnych, co jest, uważam, dziś bardzo dużym wyzwaniem i przyszłością jednocześnie.
To wróćmy teraz do tej małej Alicji. Skąd wzięła się pasja do nauki?
Pasja do nauki była pewną konsekwencją wielu wydarzeń z mojego życia. Ja jako młoda dziewczyna miałam wypadek, potrącił mnie pijany kierowca i myślę, że w konsekwencji tego, powiedzmy, cierpienia, drogi, którą musiałam przejść, żeby stanąć z powrotem na nogi, było to, że chciałam i dążyłam do tego, żeby robić coś, co w przyszłości będzie miało cel, coś, co będzie mogło realnie wspierać ludzi i jakby jest to pewna konsekwencja poszukiwania tematu, który realnie mógłby wpływać na przyszłość dalszych pokoleń.
To trudne zdarzenie taką misję w tobie uruchomiło?
Zdecydowanie tak. Szukałam jakby drogi, czegoś, co mogłabym robić właśnie, żeby to życie nie było takie bezcelowe, żeby pozostawić po sobie jakąś małą cząstkę siebie, no i żeby zapoczątkować też coś, co w przyszłości kolejne pokolenia mogłyby przejąć. Wtedy jako młoda dziewczyna jeszcze tak do końca pewnie nie rozumiałam tego, do czego dążę, ale dziś widzę, że to była taka właśnie konsekwencja i też chciałam właśnie znaleźć taką przestrzeń dla siebie, gdzie mogłabym realnie właśnie wspierać zdrowie ludzkie, środowisko. I nie ukrywam, że też dużą moją inspiracją było właśnie spotkanie, a nawet nie spotkanie, na początku znalezienie pewnych artykułów profesora Tomasza Puzyna, mojego późniejszego promotora, który właśnie jako pierwszy wprowadzał takie metody komputerowe w ocenie ryzyka chemikaliów. I to była taka moja inspiracja i początek drogi naukowej akurat w tym obszarze, którym się zajmuję dzisiaj.
Pochodzisz z Wielkopolski, ukończyłaś studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim, magisterka na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na Uniwersytecie Gdańskim. Wędrowniczka.
Trochę tak. Właściwie to był pewien przypadek, myślę. Chciałam na początku być blisko gór, ponieważ mój tata troszkę wpoił we mnie pasję do właśnie wędrownictwa i Katowice wydawały mi się takim naturalnym wyborem, jeżeli chodzi o możliwość oderwania się weekendowego, że tak powiem. Natomiast ja cały czas szukałam tej drogi i właśnie stąd skończyłam w Gdańsku, bo tak jak wspominałam chwilę wcześniej, po prostu znalazłam dziedzinę, w której też widziałam przestrzeń dla siebie, która wydawała mi się obiecująca. Znalazłam się w Gdańsku, ponieważ tutaj była jedyna taka jednostka, która realizowała podobną tematykę badań. I właśnie dlatego dołączyłam do tego zespołu poprzez rekrutację do projektu, który się nazywał wtedy NanoPuzzles.
Gdańsk, Trójmiasto, Pomorze, szybko poczułaś, że mogą być twoim miejscem na ziemi?
Zdecydowanie tak. Ja jeszcze w międzyczasie, tutaj nie wspomniałeś, natomiast odbyłam staż w Jackson State University w Stanach Zjednoczonych.
No i w Ameryce Południowej epizod też był.
Tak, tak, też w Yacha Tech University w Ekwadorze. Natomiast zdecydowanie Gdańsk jest, mogę powiedzieć, dzisiaj moim miejscem na ziemi, jest moim domem. Czuję się tutaj jak u siebie.
Zostałaś wybrana do 12-osobowej Rady Doradczej doradczej do spraw naukowych Międzynarodowego Programu Nauk Podstawowych UNESCO na kadencję 2025-2027. Nazwa brzmi bardzo poważnie. Czym wy się tam zajmujecie?
Generalnie jest to grupa doradcza, która ma za zadanie wpływać na obszary w naukach podstawowych i sprawozdawać, raportować do dyrektora generalnego UNESCO w tym zakresie. Zajmujemy się szerokim obszarem, bo z jednej strony mówimy o wdrażaniu metod sztucznej inteligencji, o tym, jak zarządzać bezpieczeństwem, a z drugiej strony też o tym, jak rozszerzać badania i naukę w zakresie podstawowym w tak zwanych krajach trzeciego świata, gdzie dostęp do infrastruktury naukowej jest wciąż dość ograniczony, więc jest to dość szerokie spektrum, jest kilka filarów, którymi się tam zajmujemy.
Kobietom w nauce, tym odnoszącym sukcesy i odbierającym nagrody jest dziś łatwiej, lepiej niż kiedyś? To się zmienia na plus? Czy ciągle ciężko?
Oczywiście, stereotypowo jest tak, że kobiet w nauce jest wciąż mało, ale to nie tylko w nauce, prawda? Jeżeli sobie popatrzymy na obszary zarówno właśnie inżynieryjne, czy właśnie nauk ścisłych, dostrzegamy, że wciąż jakby kobiet na stanowiskach dyrektorskich jest dużo mniej. Natomiast zdecydowanie wydaje mi się, że z perspektywy budowania kariery jest nieco prościej, ale nie ma co ukrywać, wciąż jakby dużo obowiązków spoczywa na kobietach, jeżeli chodzi o takie obszary rodzinne, prawda? Wydaje mi się, że nadal mamy pewien zaburzony system, gdzie kobieta musi dużo, tak kolokwialnie mówiąc, dźwignąć, czy to dzieci, czy właśnie dom, czy jakieś takie dodatkowe obowiązki. I to jest pewnie ta przestrzeń, która wielu kobietom po prostu nie pozwala na taką szerszą realizację, ponieważ to wymaga dużej determinacji, a niejednokrotnie też poświęcenia pewnych obszarów rodzinnych albo przejęcia przez jakby partnera tych obszarów rodzinnych, żeby znalazła się ta przestrzeń właśnie na realizację kariery. W nauce jest to, myślę, że nadal jakby długi proces przed nami, natomiast tak jak widać po mojej osobie chociażby, jesteśmy na dobrym miejscu. Nie byłoby mnie tu pewnie dzisiaj, gdyby nie to, że jest możliwe, żeby się rozwijać i budować tą karierę naukową, również będąc kobietą.
Wielokrotnie mówiłaś o tym, że twoja praca to sukcesy, ale także niepowodzenia. Jak sobie radzisz z tymi drugimi?
Powiedziałabym nawet, że jest to więcej porażek niż sukcesów, że ta droga jest właśnie trudna i myślę, że to jest też pewnie powód, dla którego wielu kobietom i mężczyznom często się nie udaje, ponieważ porażki niestety mają to do siebie, że demotywują. Trzeba jakby umieć się podnieść, znaleźć w tych porażkach drogę, a to niestety bywa trudne. Wiadomo, że dużo bardziej motywują nas sukcesy, chociaż wydaje mi się, że to jest takie złudne, ponieważ sukces jest takim chwilową radością, a porażka pozwala na takie zatrzymanie się, spojrzenie z perspektywy, co poszło nie tak, i wtedy moim zdaniem pozwala też nam jakby pójść dalej.
Nauka wciąż jest dla ciebie fascynująca, czy to po prostu praca?
Zdecydowanie jest fascynująca i przyznam, że im więcej wiem, tym więcej kompleksów posiadam. Miałam okazję w ubiegłym roku odwiedzić Instytut NASA i przyznam szczerze, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie.
Alicja naukowiec, Alicja bizneswoman, bo masz też swoją firmę, Alicja mama. No to jak to godzisz?
Ja tylko sprostuję, firma nie jest moja, ja jestem tam udziałowcem, natomiast w dużej mierze w firmie jestem też naukowcem. Jest trudno, nie ukrywam. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałam wcześniej, wymaga to pewnych wyrzeczeń. Na szczęście mam bardzo wyrozumiałą rodzinę. Moje córeczki dużo mi wybaczają, ponieważ nie ukrywam, że niejednokrotnie, nie powinnam tego mówić, ale przedkładam jakby tą pracę nad czas z rodziną, ale no, niestety tak to wygląda. Jeżeli mamy jakieś cele, to musimy jakby te 24 godziny odpowiednio podzielić.
One wiedzą, że mają mamę z misją.
Dokładnie tak. Myślę, że wybaczają mi dlatego, że widzą, że ja się też w tym realizuję. Jestem wtedy szczęśliwsza, a to też wiadomo przekłada się na moje dzieci. Chcę być takim wzorem mamy. Oczywiście nie ujmuję mamom, które zajmują się domem 24 godziny na dobę, ponieważ oczywiście bardzo to szanuję i podziwiam. Jest to trudne. Niejednokrotnie nie wygląda tak kolorowo właśnie, jak się wydaje z boku, tak? Ludzie widzą tylko te sukcesy, te nagrody, natomiast nie widzą, jak ciężkie jest to zaplecze. Godzenie tego jest oczywiście trudne, natomiast realne, jak widać.
Powiedziałaś, że chcesz być wzorem dla swoich córek, a ja pójdę krok dalej, bo mam wrażenie, że możesz być inspiracją dla młodych dziewczyn, które zaczynają myśleć o tym, żeby wejść do świata nauki. To co byś im poradziła?
Tak jak już niejednokrotnie chyba wspomniałam, nie poddawać się. Trzeba próbować, jak nie uda się wyjść drzwiami, trzeba próbować oknem, jak się upadnie, trzeba powstać. Jak nie uda się iść jedną drogą, trzeba spróbować drugą. Ta droga jest tak samo ważna jak cel. Także moja rada jest taka, żeby próbować, żeby być wytrwałym, żeby się nie poddawać i żeby wierzyć w to, co się robi, a przede wszystkim, żeby lubić to, co się robi. Jeżeli robimy to, co lubimy robić, to w pewnym sensie nasza praca jest naszą przyjemnością, naszą pasją, naszą hobby i wtedy też troszeczkę inaczej możemy do tego podejść.
Jestem z Pomorza.